Rozdział 39. Infekcja i twój człowiek wiatr na zewnątrz wył i szalał, uderzając w ściany stodoły z taką siłą, że przez krótką chwilę byłem pewien, że konstrukcja się zawali. Na moje szczęście stodoła stała mocno, zbudowana przez wprawne kopyta rodziny Apple. Przytuliłem się jeszcze mocniej do swojego kąta, gdy wiatr nie ustawał, otulając się szczelniej płaszczem. Wszyce pod spodem siano było suche i na szczęście zapewniało pewną izolację od zmarzniętej ziemi. Każda przystań w czasie burzy zgaduje, pomyślałem, rozglądając się po wnętrzu stodoły. W środku znajdowali się też inni ludzie zgromadzeni w kilku dużych zagrodach, stłoczeni razem dla ciepła. Niektórzy patrzyli na mnie z lekkim zaciekawieniem, cicho ćwierkając do siebie, ale większość wolała spać. To było nawet lepiej, bo nie miałem ochoty zajmować się teraz ciekawskimi ludźmi. Byłem zbyt zajęty próbami przywrócenia czucia w kończynach, które straciłem przez burzę na zewnątrz. Burza nie miała się wznowić aż do wieczora, Max. Będziemy mieli mnóstwo czasu, żeby wrócić, Max. Warknąłem zirytowany, poruszając palcami i dmuchając na nie. Następnym razem, jak zobaczę Rainbow, dostanie się śniegiem w twarz i kopniaka w zad. Kolejny podmuch zatrząsł oknami, powodując, że się wzdrygnąłem. Przeklinając w duchu, przyciągnąłem kolana do klatki piersiowej, obejmując je ramionami. Mam nadzieję, że burza wkrótce ucichnie. Musiałem wrócić do biblioteki, Twilight wpadnie w panikę. Dźwięk ruchu w pobliżu przykuł moją uwagę i z zaciekawieniem obserwowałem, jak ludzie w zagrodach zaczęli się poruszać, stając się bardziej czujni. Kilku wstało i powoli podchodziło do drzwi swoich wybiegów. Wyglądali, jakby na coś czekali. Co oni kombinują, zastanawiałem się, patrząc na nich. Wiedziałem, że w domu bydło może klękać podczas burzy, ale tutaj tak nie było. Ludzie patrzyli na mnie wyczekująco, prawie jakbym miał coś zrobić. Czego ode mnie chcą? Podskoczyłem, gdy drzwi stodoły nagle rozwarły się z głośnym skrzypnięciem. Po kilku sekundach do środka wpadła Applejack, zmierzająca pod wiatr, z szalem szczelnie owiniętym wokół szyi i pyska. Jej kapelusz przekrzywiony był na głowie, trzymany przez gruby sznurek. Zamykając za sobą drzwi, otrząsnęła z grzbietu nagromadzony śnieg. Poprawiła kapelusz, po czym spojrzała na swoich ludzi, a na jej pysku pojawił się mały uśmiech. – Źle tam na dworze, chłopaki – powiedziała, lekko się jąkając, gdy drżała. – Nie dotarłam tu, żeby was nakarmić. To by było niedobrze. W milczeniu obserwowałem, jak podchodzi do skrzyni, nucąc cicho pod nosem. Otworzyła wieko i poszperała w środku, po czym wyprostowała się, trzymając w zębach wiadro pełne jabłek. Z jedzeniem w kopytach Applejack przeszła od zagrody do zagrody, wrzucając jabłka czekającym ludziom. Aha, więc na to czekali. Po wyrzuceniu ostatnich jabłek Applejack ponownie sprawdziła niektóre zagrody, by upewnić się, że jej ludziom jest wygodnie. Wyciągnęła grube koce dla tych, którym było za zimno, oraz sprawdziła, czy ich woda nie zamienia się w lód. Nie mogłem powstrzymać uśmiechu na widok tej miłości, jaką okazywała ludziom. Może i byli tylko jej inwentarzem, ale i tak się o nich troszczyła. Gdy upewniła się, że jej ludzie są wygodnie ułożeni i najedzeni, Applejack odwróciła się, by wyjść ze stodoły. Jednak gdy się obróciła, jej wzrok padł na mnie. Oczy natychmiast się rozszerzyły i wydała głośny okrzyk zaskoczenia. Na litość, Max, mało brakowało, a wywołałbyś u mnie przedwczesny poród, wykrztusiła, przyciskając kopyto do piersi. Wziąwszy kilka głębokich oddechów, by się uspokoić, spojrzała na mnie z zaciekawieniem. Co ty tu robisz? Myślałabym, że wolałbyś być w bibliotece z Twi, zwłaszcza w taką pogodę. Odsłoniwszy jedną rękę spod nóg, sięgnąłem do torby i wyjąłem mój niezawodny notatnik oraz patyk węgla. Gdy wydrapywałem swoją wiadomość, Applejack podreptała do mnie. Pinkie i Rainbow bawiliśmy się w śniegu. Rainbow poszła do domu, Pinkie też, ale burza uderzyła, zanim zdążyłem. Postanowiłem schronić się tutaj, aż przejdzie, zaskoczyła cię se co? Zapytała z chichotem. Warknąłem na nią, pisząc kolejną wiadomość, plus Rainbow powiedziała, że mam czas do wieczora, zanim burza się wznowi sta, wygląda na to, że Pegazy się trochę przejęły, powiedziała Applejack, kiwając głową. Zmarszczyła brew zamyślona. Kochanie, powiedziała powoli, dlaczego nie poszedłeś do domu, zamiast wylegiwać się tu w stodole? Plus nie chciałem narzucać się głupoty, kochanie. Applejack prychnęła, potrząsając głową. Co zrobiłeś dla Applebloom i jej przyjaciół, zawsze jesteś tu mile widziany. Zwłaszcza podczas takiej burzy. No chodź, zabieramy cię do domu. Plus Applejack spojrzała na mnie w sposób, który krzyczał, czy ty jesteś idiotą. Kochanie, Twilight nigdy by mi nie wybaczyła, gdybym pozwoliła ci tu zostać, powiedziała z martwą powagą. Uniosłem brew, wskazując cicho na zagrody z ludźmi. Przyzwyczajeni do takiej pogody, Applejack machnęła kopytem w moją stronę. Poza tym, jeśli to, co mówi Twilight, jest prawdą, to ty nie możesz utrzymać ciepła tak jak oni zimą. No chodź, ruszaj. To mówiąc, podreptała do przodu i chwyciła mankiet mojego płaszcza w zęby. Mocnym szarpnięciem postawiła mnie na nogi. Zanim zdążyłem dalej protestować, przeszła za mnie i szturchnęła mnie głową w nogi, zmuszając do ruchu. No dalej, warknęła, popychając mnie. Wrócimy do domu i wlejemy w ciebie coś ciepłego. Wzruszyłem rękami w udawanej kapitulacji, schowałem notatnik z powrotem do torby i ruszyłem obok farmerki. Po kilku minutach walki z zamiecią śnieżną wkrótce znalazłem się przy kuchennym stole w domu Appleów. Nuciłem z zadowoleniem, popijając parujący kubek cydru jabłkowego, płyn wlewając się do żołądka. W drugim pokoju trzaskał ogień, roznosząc ciepło po całym domu. Siedząca naprzeciwko Applejack uśmiechnęła się, patrząc na mnie, powoli kręcąc głową. — Widzisz? Nie lepiej tu niż w tej starej stodole — zapytała z samozadowoleniem. Zignorowałem ją, rozglądając się po pokoju. Sięgnąłem do torby leżącej obok mnie, wyciągając notatnik i przybór do pisania. Odstawiwszy kubek, stworzyłem notatnik. Applebloom jest u Rarity ze Sweetie Belle, wyjaśniła Applejack, spoglądając na notatkę. Mają nocowankę pod opieką Rarity. Big Mac poszedł się napić z kolegami, a babcia Smith drzemie na górze. Nieprzytomna przez dobry kawał czasu. Jak już zaśnie, nic jej nie obudzi. Plus, więc jesteśmy tu tylko ty i ja? Tak, odparła jej uśmiech nieco przygasł. Uszko jej drgnęło i spojrzała gdzieś obok mnie. Oparłem się na krześle, popijając cydr. Nad stołem zapadła niezręczna cisza, podczas gdy Applejack lekko się wierciła, bawiąc się kopytami. Po kilku minutach spojrzała na mnie, przygryzając wargę. Kochanie? Mogę ci zadać pytanie, zapytała nieśmiało, pozbawiona zwykłej pewności siebie. Mrugnąłem zmieszany, spoglądając na nią. Dlaczego mnie nie lubisz? Moje zmieszanie wzrosło i postawiłem kubek na stole z cichym stuknięciem. Plus co masz na myśli? Wydrapałem, przesuwając notatnik, by mogła przeczytać. Po prostu mam wrażenie, że nie darzysz mnie specjalną sympatią, mruknęła, odpychając notatnik. Mówiłam o tym z Twilight, ale uważa, że się czepiam. Czy jest jakiś powód, byś tak myślała? Cóż, zaczęła Applejack, stukając kopytami. Jest fakt, że trzymam ludzi jako inwentarz, a ty jesteś człowiekiem. Potem była ta sztuczka, którą wywinąłeś, gdy Rainbow goniła cię po mieście. A jeszcze wtedy, gdy próbowałam namówić Twi, żeby cię rozmnożyła. No i ta jedna sytuacja, gdy próbowałam cię uwieść, szybko zamachałem rękami, po czym chwyciłem notatnik. Plus przysięgliśmy, że nigdy więcej o tym nie wspomnimy. Całe miasto. Plus przysięgliśmy, że nigdy więcej o tym nie wspomnimy. Plus uszy Applejack opadły i spuściła głowę. Westchnąwszy, przetarłem bliznę na nosie, przyglądając się klaczy przede mną. Plus nie nienawidzę cię, spojrzała na mnie, mrugając zmieszana. Więc dlaczego zaczęła, ale nie potrafiła dokończyć. Znów chwytając notatnik, łyknąłem cydru, po czym zacząłem pisać. Applejack cierpliwie czekała w milczeniu, od czasu do czasu się wiercąc. Plus tak, trzymasz ludzi jako inwentarz, ale to mi nie przeszkadza. Wiem, że to część twojego źródła utrzymania i zdaję sobie sprawę, że ludzie są tu uważani za zwierzęta. Poza tym widzę, że dobrze się nimi opiekujesz. Gdy wepchnąłem cię przed Rainbow, to nie było personalne. Próbowałem uciec przed nią i odpłacić ci za nazwanie mnie grubasem. Zrobiłbym to samo, gdyby to była Reriatich czy Pinkie. To nie miało z tym nic wspólnego, Puwan. Prawdę? Zapytała, nieco się ożywiając. Skinąłem głową z lekkim uśmiechem. Nie jesteś zły z powodu, no wiesz, plus Rainbow Dash dała mi kiedyś siniaka pod okiem, a nadal się spotykamy, ale wydaje się, że unikasz mnie, gdy tylko możesz. Plus to nie dlatego, że cię nie lubię. Po prostu unikam farmy, bo uważam ją za twoje miejsce pracy i nie chcę ci przeszkadzać, gdy pracujesz tak, jak unikasz rogalowego zakątka. spytała Applejack, żeby nie rozpraszać Pinki. Na wspomnienie piekarni poczułem, jak drga mi prawe oko. Powoli skinąłem głową. Plus, tak, właśnie dlatego. Żeby nie rozpraszać Pinki, więc nie masz do mnie żalu? Spytała z nadzieją w uśmiechu. Pokręciłem głową, popijając cydr. Na pysku Applejack pojawił się szeroki uśmiech i odetchnęła z ulgą. To świetnie. Nie chciałam, żeby między nami było nieporozumienie. Cicho się zaśmiałem, sięgając po notę. Plus martwisz się. Co myśli o tobie dziwny człowiek? Nie, martwię się, co myśli o mnie mój przyjaciel, odparła Applejack, rzucając mi przebiegły uśmieszek. Szybko jednak zmiękł i pokręciła głową. I nie umniejszaj sobie, kochanie, dziwny. Jesteś wyjątkowy i masz też dobre serce. Westchnęła, opierając głowę na kopytku i wpatrując się w dal. Nadal nie potrafię ci wystarczająco podziękować za uratowanie Applebloom tamtego razu, powiedziała cicho. Wolę nawet nie myśleć, co by się stało, gdyby cię tam nie było. Nie poszliby do lasu. Ja byłem ich dorosłym opiekunem, chociaż z perspektywy czasu to nie było zbyt odpowiedzialne z mojej strony, poszliby z tobą lub bez. Kochanie, odparła Applejack, spoglądając na mnie. Wszyś rybaki mają pecha do wpakowywania się w kłopoty. Cieszę się tylko, że poszedłeś z nimi, nawet jeśli przez to się poturbowałeś. Plus nic, czego nie dałoby się załatwić kilkoma szwami i bandażami. I tak nie miałem wtedy nic lepszego do roboty. G.D. Applejack przeczytała notatkę, na jej pysku pojawił się lekki grymas. Właśnie chciałam cię o coś zapytać, mruknęła, po czym spojrzała na mnie. Gdy oglądaliśmy ten twój wichajster, wspomniałeś, że miałeś pracę w domu. Nie zrozum mnie źle, ale nie widziałam, żebyś robił coś poza spędzaniem czasu z Twilight. Myślałeś o znalezieniu pracy, skoro już tu mieszkasz? Chnąłem, przejeżdżając ręką przez włosy, zanim odpowiedziałem. Plus pomijając fakt, Job, że większość miejsc pewnie by mnie nie zatrudniła, bo jestem człowiekiem. Nic tu w Equestrii nie jest nawet bliskie temu. Co studiowałem w domu? To tak, jakbyś trafiła do świata bez jabłek. Nie miałabyś co obijać, czym się zajmowałeś, spytała, przechylając głowę. Plus czymś związanym z wichajstrami uszy Applejack opadły, sama skrzywiła się z namysłem. Znaleźć czegoś innego? Z tego, co widziałam w noc koszmarów, byłbyś świetnym opiekunem dla źrebiąt. Dinky ciągle opowiadała, jak świetnie się bawiła. Plus chyba tak luz napisałem, przygryzając policzek. Przyglądała mi się uważnie, jej zielone oczy nieco się zwęziły. Kochanie, gdy zdecydowałeś się zostać w Equestrii zamiast wracać do domu, miałeś jakiś plan, co tu będziesz robił? Powoli pokręciłem głową, nie patrząc na nią. Więc dlaczego zostałeś zamiast wrócić? Kącik moich ust drgnął w górę i sięgnąłem po patyk węgla. Plus nie musiałem wracać do domu. Już w nim jestem, Equestria to nie twój dom, powiedziała Applejack, marszcząc pysk. Plus, dom jest tam, gdzie serce plus. Spojrzawszy na nią z nad notatki, Applejack przyglądała mi się uważnie, jej zielone oczy studiowały moją twarz z taką intensywnością, że miałem wrażenie. Próbowała przejrzeć mnie na wylot. Po kilku długich, napiętych sekundach na jej pysku rozlał się uśmiech. Kurczę, zaśmiała się, kręcąc głową i odpychając notatnik, wygląda na to, winna rereti 20 bitów. Uniosłem brył, sięgając po notatnik. Plus nic, odparła Applejack z przebiegłym uśmieszkiem. Tylko zakład, który przegrałam. Zmrużyłem na nią oczy, ale odpuściłem. Chwyciłem kubek i dokończyłem resztę cydru. Gdy opuszczałem pusty kubek na stół, drzwi wejściowe otworzyły się z impetem i wszedł przez nie potężny czerwony ogier. Pamiętałem, że widywałem go czasem przy stoisku z jabłkami, gdy Applejack tam nie było. Miał na sobie homonto robocze i całe mnóstwo śniegu na grzbiecie. Kopnięciem zamknął za sobą drzwi, po czym zatrzymał się, spoglądając na przemian na Applejack i na mnie z kamiennym wyrazem twarzy. Applejack jęknęła, pysk w kopyta, a jej policzki zabarwiły się na czerwono. To nie tak jak ostatnio, Mac, burknęła. Ogier tylko powoli uniósł breł, jakby chciał powiedzieć: jak mówisz? Jack znów jęknęła i jeszcze głębiej wtuliła pysk w kopyta, mamrocząc. Nigdy mi tego nie odpuszczą. Nie, rzekł ogier głębokim głosem, kręcąc głową. Roześmiałem się, a on spojrzał na mnie z lekkim rozbawieniem. Powiedziała nagle Applejack, prostując się. Co robisz w domu? Myślałam, że poszedłeś się napić z kumplami. Gdy tylko Applejack wymówiła Big Mac, instynktownie wyrecytowałem w myślach składniki. Sos mac, cebula, górki, sałata, ser, mięso. Potrząsając głową, by się otrząsnąć, usłyszałem, jak Big Mac mówi: Śnieżyca ucichła, więc pomyślałem, że wrócę do domu. Natychmiast się ożywiłem, podobnie jak Applejack. Przerwa w zamieci, spytała, spoglądając na zewnątrz. Rzeczywiście podczas naszej rozmowy śnieg przestał padać, a przez chmury przebiały się promienie słońca. No proszę. Wygląda na to, że Pegazy nie dość mocno spakowały chmury. Zwracając się do mnie, Applejack uśmiechnęła się szeroko, wskazując kopytem w stronę drzwi. Gdybym była tobą, partnerze, korzystałabym, póki okazja. Skinąłem szybko głową i przesunąłem pusty kubek w stronę Applejack. Wstałem, schowałem notatnik i patyk węgla do torby. Mijając Big Maca, skinąłem mu głową, ku mojemu zaskoczeniu odwzajemnił gest. Dotarłszy do drzwi, otworzyłem je i, machając na pożegnanie Applejack, wyszedłem na śnieg, rozpoczynając drogę do domu. Applejack wpatrywała się w zamknięte drzwi, przez które wyszedł Max, przygryzając dolną wargę. Potrząsnęła głową i ciężko westchnęła. Wygląda na to, że Rarity miała rację, mruknęła pod nosem. Nie ma o tym pojęcia. Mam nadzieję, że Twi się zdecyduje, zanim ktoś ją ubiegnie. Poprawiwszy kapelusz, Applejack odwróciła się i spojrzała na brata. Nie wydajesz się specjalnie zaskoczony inteligencją Maxa, powiedziała, zwężając oczy. Mieszkamy w tym mieście wystarczająco długo, by dziwne rzeczy nas nie ruszały, odparł, wzruszając ramionami. Poza tym należy do pani Twilight. Applejack wybuchnęła śmiechem. Tak, powiedziała, popychając brata, gdy wstała. Bardzo bym cię prosiła, żebyś nie obrażał moich przyjaciół. A teraz, skoro już jesteś, idź obudzić babcię. Już prawie pora obiadu. Twilight, siedząc przy biurku z otwartą przed sobą książką Magiczne transformacje i transmutacje, Twilight nucila sobie radośnie podczas pracy. Przerzucając strony, prawnym okiem przeglądała zawartość, mamrocząc pod nosem. Proszkowany wiecznokamień, saletra, blask tęczy, pióro Pegaza, włosy docelowego gatunku. Odnalazłszy potrzebne informacje, pojrzała na notatnik otwarty obok księgi, szybko zapisując potrzebne dane. Gdy skończyła, zaznaczyła stronę i kontynuowała czytanie. Po drugiej stronie pokoju Ebony wylegiwała się na kanapie z nosem w książce. Co kilka minut jej róg jarzył się, gdy leniwie przewracała stronę. Przed nią Primrose rozłożyła się przy kominku, rozpostarłszy skrzydła. Nuciła z zadowoleniem, wygrzewając się w cieple płomieni. Avera, w nieobecności swojego ludzkiego podopiecznego, zajęła jego poduszkowe posłanie, wtulając się w zużytą tkaninę. Nadal nie rozumiem, dlaczego nie mogłam z nimi pójść, powiedziała Avera, lekko poruszając skrzydłami. W końcu mamy go pilnować.
Jest z Pinkie Pie, odparła Twilight, spoglądając na nią przez ramię. A ja zjem swoją koronę, jeśli coś złego mu się przy niej stanie. Przysięgam, że mogłaby przejść przez lawinę kamieni bez szwanku.
Może i tak, ale ten chłopak ma kłopoty jak cień, burknęła Avera. Gdziekolwiek pójdzie, zwykle dzieje się coś złego. To prawie jakby cała ta magia chaosu w nim przyciągała niebezpieczeństwa jak gigantyczny magnes. Dlaczego Discord miałby go sprowadzić do Equestrii, jeśli chciał, żeby Max był w ciągłym niebezpieczeństwie? Spytała Twilight, obracając się na krześle, by spojrzeć na Averę ze zmieszaniem. Dlaczego w ogóle go tu sprowadził? Odparła Avera, unosząc brew. A odpowiadając na twoje pytanie, mogę wymyślić kilka dobrych powodów, dla których wrzuciłby przyciągającego kłopoty człowieka w nasze kopyta.
Podziel się, powiedziała Twilight, opierając się o biurko.
By wytwarzać chaos, odparła Avera, wiercąc się na poduszce. Im więcej kłopotów, tym więcej chaosu. Do licha sam fakt, że jest inteligentnym człowiekiem, wystarczy, by wywołać ogromne zamieszanie, gdyby ujawniono go w Canterlocie. Wszyscy ci szlachcice, próbujący go kupić dla jego wyjątkowości, hodowcy pragnący go zdobyć do rozrodu, naukowcy usiłujący dostać go w swoje kopyta do badań. Drgnęła na wspomnienie kucyków próbujących rozmnożyć jej człowieka, jakby był tylko reproduktorem do wyciskania potomstwa. Nie pomagał fakt, że teraz miał status hodowlany dzięki wygraniu tamtego pokazu ludzi. Że mogliby go zabrać, wsadzić do stajni hodowlanej i wprowadzić do niego klacz w rój, rozpalała gniew Twilight. Możliwe, że przywiązaliby klacz do jednego z tych stołów hodowlanych, by zapobiec przypadkowym urazom podczas krycia. Te stoły pewnie nie są zbyt wygodne, prawda? Jakby to było leżeć na takim z Maxem stojącym nad nią. Twilight mrugnęła, a jej twarz się zaróżowiła, gdy uświadomiła sobie, kierunku płynęły jej myśli. Z trudem powstrzymywała skrzydła przed rozpostarciem. Max może nie do końca rozumiał, co oznaczają sztywne skrzydła, ale Avera i Primrose z pewnością tak. Szybko potrząsnęła głową, by oczyścić umysł i znów skupiła się na Averze. Czy to jedyny powód, dla którego Discord mógł go tu sprowadzić? Spytała, starając się nie zwracać uwagi na uśmieszek na pysku Pegazicy, która przyglądała się jej skrzydłom. Nie, odparła Avera. Max mógłby też służyć jako odwrócenie uwagi. Gdy my jesteśmy zajęci ochroną jego, Discord robi swoje niepostrzeżenie.
To wszystko są oczywiście spekulacje, biorąc pod uwagę, że obecnie jest uwięziony w kamieniu, powiedziała Twilight, wstając i przeciągając się. Poza tym Max nie pracuje dla Discorda, ani nie próbuje wywoływać chaosu. Właściwie starał się ukrywać przed światem, dopóki świat nie zawalił się wokół niego. Gdyby nie to, że wylądował w arenie walki, nie wiem, kiedy zaczęlibyśmy mówić kucykom prawdę.
Dzięki swojemu pechowi wylądował w arenie, odcięła się Avera, uśmiechając się szerzej. Czy mogłybyście przestać się kłócić? Zawołała Ebony z kanapy, rzucając zirytowane spojrzenie na parę. To, że Max miał kilka problemów, nie znaczy, że przyciąga kłopoty. To, że przytrzaśniesz skrzydło drzwiami, nie znaczy, że świat się na ciebie uwziął. Wiele dobrych rzeczy też mu się przytrafia. Skupiasz się na złych z powodu sytuacji wokół niego. Nieważne, burknęła Avera, wtulając się głębiej w poduszkę Koi. Nadal uważam, że któraś z nas powinna była z nim pójść. Czy poczułabyś się lepiej, wiedząc, że rzuciłam na niego kilka ochronnych zaklęć przed wyjściem? Spytała Ebony, wracając do książki. Czy Max wie, że na niego rzuciłaś zaklęcia? Nie. W takim razie na razie jestem zadowolona, powiedziała Avera, pkając oczy. Nie wiem, czemu jesteś taka paranoiczna, sapnęła Ebony, przewracając stronę. Moja paranoja wprowadziła mnie do nadchodzącego świtu, odparowała Avera. Moja paranoja też zapewniła bezpieczeństwo księżniczce Luniczce podczas inwazji z mor.
Myślałam, że nie pojawiła się aż do wieczora, bo spała, powiedziała Twilight, zmieszana.
Pała, parsknęła Avera, kręcąc głową. Bardzo, bardzo mocno śpi. Czterech strażników nadchodzącego świtu musiało nieść jej śpiące ciało, podczas gdy reszta broniła jej przed zmorami. Dlatego nie widziałam żadnych nadchodzącego świtu podczas pierwszego ataku, zamyśliła się Ebony, pocierając kopyto o brodę. Myślałam, że po prostu zgubiliście się w drodze na bitwę. O, bardzo śmieszne, warknęła Avera, wpatrując się w jednorożca. Ebony po prostu wróciła do książki z drwiącym uśmieszkiem na pysku. W bibliotece znów zapadła cisza, gdy każdy wrócił do swoich zajęć. Spoglądając na otwartą przed sobą książkę, zapaliła róg i sięgnęła po pióro. Jej koncentrację przerwał jednak dźwięk bijących dzwonów, rozbrzmiewających głośno po całym miasteczku. Berżyny mynk dzwoon, dzwog woon, berz dynk, natychmiast stawy Twilight zesztywniały. Jej ciało zamarło ze strachu, a źrenice skurczyły się do rozmiaru szpilek. Dźwięk dzwonów odbijał się echem w jej uszach, a bicie serca przyspieszyło, dostosowując się do rytmu. Skrzydła rozpostarły się po bokach, walki lub ucieczki wszedł na wysokie obroty, gdy dzwony wciąż biły na alarm. By tylko rozległy się dzwony, trzy strażniczki były już na nogach. Avera w mgnieniu oka wzbiła się w powietrze i wyleciała drzwiami, zostawiając za sobą opadające pióra. Ebony pomknęła w dół schodów do piwnicy, Primrose tuż za nią. Niedługo po ich zniknięciu bibliotekę wypełnił dźwięk brzęku metalu Beerzdwnuag dzwoon dzwoon berzdwuag. Powoli Twilight stanęła na kopyta. Jej kończyny drżały. W oszołomieniu wpatrywała się przez główne okno biblioteki z wyrazem przerażenia na twarzy. W oddali, ledwo słyszalne pod dźwiękiem dzwonów, Twilight mogła rozpoznać krzyki kucyków, które szybko szukały schronienia w domach. Próbowała zmusić nogi do ruchu, by wynieść ją na śnieg, by znalazła swojego człowieka, zanim będzie za późno, ale jej ciało nie reagowało. Była sparaliżowana, serce tłukło się w gardle. Dzwony wciąż biły w całym Ponyville, roznosząc ostrzeżenie dla wszystkich – znajdź schronienie. Ukryj się. Zarażony człowiek. Byłem w połowie drogi między Sweet Apple Acres a Ponyville, gdy w powietrzu rozległ się dźwięk dzwonów, zmuszając mnie do zatrzymania się. Wpatrując się w miasteczko, przyglądałem się odległym budynkom z zakłopotanym wyrazem twarzy. Nigdy wcześniej nie słyszałem, by w miasteczku dzwoniły dzwony, więc nie byłem pewien, co się dzieje. Nie wiedziałem nawet, że Ponyville ma dzwony. Dzwony wciąż biły, stałem w śniegu sięgającym kolan, gryząc wewnętrzną stronę policzka. Po kilku minutach tylko wzruszyłem ramionami i ruszyłem dalej. Zapytam Twilight o to, gdy wrócę do biblioteki. Przebijając się przez śnieg, kierowałem się w stronę miasteczka, w uszach wciąż rozbrzmiewały dzwony. Walcząc ze zaspami, wkrótce dotarłem na obrzeża miasta. Moja podróż natychmiast stała się łatwiejsza. Gdy wszedłem na odśnieżone drogi, gdzie śnieg miał tylko kilka cali głębokości, zamiast kilku stóp, spacerując przez miasteczko, nuciłem bezładną melodię, używając dzwonów jako podstawy rytmu. Gdy zbliżyłem się do rynku, zatrzymałem się na widok dziwnego widoku. Wyglądało na to, że właściciel sklepu przerwał odśnieżanie ścieżki przed swoim sklepem i porzucił łopatę. Teraz leżała częściowo zasypana w kupie śniegu. Wewnętrzną stronę policzka rozglądałem się po pustym rynku. Coś było nie tak, a zrozumienie, co to jest, zajęło mi kilka sekund dłużej niż powinno. Pusty rynek. Owszem, śnieżyca właśnie się skończyła kilka minut temu, ale zwykle na rynku był jakiś kucyk lub dwa. Sprzedawca odgarniałby śnieg albo pracownik miejski czyściłby ścieżki i drogi. Nawet przypadkowy Pegas sprawdzałby, czy zamieć trzyma się harmonogramu. Ale nikogo tu nie było. Całe miejsce było opuszczone. Były wyraźne ślady, że kilka minut temu byli tu kucycy. Porzucone łopaty, przykryty śniegiem wózek, który wyglądał, jakby szybko odpięto go z grzbietu kucyka, sanki rzucone byle jak w zaspę. Gdy rozglądałem się po opuszczonym rynku, żołądek mi się ścisnął. Nagle dzwony nie wydawały się już takie niewinne. Poczułem, że powinienem jak najszybciej wrócić do biblioteki. Właśnie odwróciłem się, by skierować się ścieżką prowadzącą do biblioteki, gdy usłyszałem. Cichy szelest ledwo słyszalny ponad dźwiękiem dzwonów. Brzmiało to, jakby ktoś przedzierał się przez śnieg. Dochodził z bocznej uliczki tuż przede mną, a gdy patrzyłem z przerażeniem, źródło powoli wyłoniło się z alejki. Wyglądał jak mężczyzna, ale wszystko było straszliwie nie tak. Jego oczy, świecące chorobliwą żółcią, były zapadnięte w czaszce. Czarne, podobne do macek twory, wyłaniały się z jego oczodołów, odginając powieki i pokrywając okolice oczu czarnymi, żyłopodobnymi pnączami. Szczęka zwisała otwarta, a język, zczerniały i wyschnięty, zwisał z niej. Żyły na całym ciele były zczerniałe i lekko wystające, ciągnąc się w dół kończyn aż do zczerniałych palców o fioletowych brzegach. Stwór wytoczył się na otwartą przestrzeń, głośno zasapał, po czym wydał z siebie chrapliwy kaszel, uwalniając z ust lekką czarną mgiełkę. Kontynuował niepewny marsz naprzód. Przerażające oczy skanowały teren przed sobą zamglonym spojrzeniem. Stałem nieruchomo, gdy się przetaczał nie więcej niż 15 stóp przede mną. Wyglądało na to, że jeszcze mnie nie zauważył, a ja nie zamierzałem tego zmieniać się. Poruszając się wolniej niż kiedykolwiek w życiu, zacząłem cofać się centymetr po centymetrze, nie spuszczając wzroku z potwora przede mną. Udało mi się pokonać około 5 stóp, zanim moja stopa opadła z metalicznym brzękiem. Wciągnąłem gwałtownie powietrze i spojrzałem w dół, ku mojemu przerażeniu widząc, że nadepnąłem na ostrze porzuconej łopaty, powodując jej uderzenie o ziemię. Jęknąłem, zamykając oczy, nie wierząc w swój pech. Gdy je znów otworzyłem i podniosłem wzrok, zobaczyłem, że dźwięk przyciągnął uwagę stworzenia. Świat zdawał się zamierać, gdy nasze spojrzenia się spotkały, jego chorobliwie żółte oczy wpatrywały się prosto w moje jedno brązowe. Z jego otwartych ust wydobywał się niski, bulgoczący dźwięk, a czarny język lekko drgał. Nastąpiła krótka chwila ciszy. Pomiędzy uderzeniami dzwonów ucichł, gdy oboje staliśmy nieruchomo, obserwując się nawzajem. Potem stwór się poruszył. Przenikliwy krzyk, potwór ruszył naprzód z prędkością, która mnie przeraziła, z łatwością pokonując dystans między nami w zaledwie kilka kroków. Działając instynktownie, Szybko schyliłem się i chwyciłem najbliższą rzecz, trzonek łopaty, na którą właśnie nadepnąłem. Prostując się, ledwo miałem czas unieść łopatę, zanim stwór był już przy mnie. Z zaskoczonym okrzykiem machnąłem narzędziem w górę na oślep, ledwo muskając bok głowy stworzenia. Gdy stwór zatoczył się do tyłu, zczerniała krew zaczęła sączyć się z rany, która pojawiła się na jego głowie od uderzenia. Substancja wyglądała bardziej jak szlam niż krew. Potrząsając głową, warknął, po czym ponownie rzucił się do ataku, jego zczerniałe palce sięgając ku mnie. Odskakując do tyłu, ponownie zamachnąłem się łopatą w jego głowę. Stwór warknął z bólu, gdy metalowe ostrze łopaty uderzyło w jego twarz, powalając go na ziemię. Przy uderzeniu łopata rozpadła się, drzazgi wbiły się w moje dłonie, gdy dwie oddzielne części narzędzia upadły na ziemię. Spoglądając na swoje zakrwawione dłonie, skrzywiłem się na widok dużych kawałków drewna wbitych w moje dłonie. Nie miałem jednak wiele czasu, by się nimi zająć, bo stwór był już z powrotem na nogach, znów kierując się ku mnie. Jebać to. Odwróciłem się i pognałem przez zasypany śniegiem rynek, potwór tuż za mną. Pokonałem połowę drogi na drugą stronę, zanim poczułem, jak coś chwyta mnie za tył kurtki. Wykrzyknąłem, gdy zostałem zaciągnięty na ziemię, a stwór zaczął drapać mnie po plecach. Szybko obróciłem się i uderzyłem go łokciem w szczękę, powodując, że stwór wydał z siebie bolesny warkot i zsunął się ze mnie szybko. Zrywając się na nogi, spojrzałem na potwora u moich stóp. Jego szczęka była zwichnięta od uderzenia i z trudem próbował stanąć. Warcząc, podszedłem do stworzenia, które wierzgało w śniegu. Zaciąwszy pięść, zamachnąłem się, celując ciosem w jego twarz, by zostać powalonym przez czarną plamę futra i piór. Wylądowałem na plecach, sycząc z bólu, gdy jeden z kawałków złamanej łopaty przebił moją, wbił się w plecy. Podnosząc się, warknąłem na Averę, która teraz siedziała na mojej klatce piersiowej. Zepchnąwszy ją ze mnie, stanąłem na nogi. Co ty, kurwa, robisz? Pokazałem, gdy potykała się, wstając. Sięgnąłem za siebie i wyciągnąłem trzonek łopaty z pleców. Na szczęście nie wszedł głęboko, pozostawiając tylko płytkie przecięcie, ale i tak piekło jak diabli. Co masz na myśli, co robię? Ratuję ci życie, o to mi chodzi, krzyknęła do mnie. Wzbijając się w powietrze, wskazała kopytem stworzenie, które wciąż próbowało stanąć. To zarażony człowiek, idioto. Jego ugryzienie, jedna kropla jego krwi zmieszana z twoją, jakikolwiek płyn ustrojowy dostanie się do ciebie. Odsunąłem się w szoku, po czym spojrzałem na stworzenie. To zarażony człowiek. Nic dziwnego, że Sweetie Belle bała się ludzi po ataku. To coś to czysty koszmar. W końcu stając na nogi, zarażony człowiek znów rzucił się na mnie, wydając z siebie wycie przez złamaną szczękę. Przed siebie poszarpany kawałek drewna zamierzałem ponownie zaatakować, ale Avera złapała mnie i szybko odepchnęła na bok. Zarażony człowiek przeleciał obok mnie, rozbijając się o pusty stragan. Nie, wrzasnęła Avera, gdy zataczałem się, próbując utrzymać na nogach. Nie walcz z nim, biegnij do biblioteki. Kiwnąłem głową i odwróciłem się, by to zrobić, ale zrobiłem tylko kilka kroków. Duży kawałek drewna uderzył mnie w plecy. Gdy wpadłem w zaspę, usłyszałem krzyk Avera, ale nie mogłem rozróżnić, co krzyczała. Przewracając się na plecy, odgarnąłem śnieg z oczu, próbując je przetrzeć. Mrugając, ledwo dostrzegałem zarys zarażonego człowieka, który zataczał się w moją stronę, jego jęki wypełniając powietrze. Zanim jednak mógł mnie dosięgnąć, Avera wślizgnęła się między nas. Warcząc, wymierzyła cios w człowieka, rozcinając mu twarz kopytem. Ku mojemu zaskoczeniu, w miejscu uderzenia pojawiły się długie zadrapania, przypominające ślady pazurów niż kopyta. Zarażony człowiek zawył, wymachując rękami i strącając Averę z powietrza. Uderzyła mocno o ziemię kilka stóp dalej, jęcząc z bólu, gdy wylądowała na jednym ze skrzydeł. Splunąwszy na leżącego Pegaza, człowiek znów zwrócił uwagę na mnie. Gdy z trudem próbowałem wstać, mogłem tylko z przerażeniem patrzeć, jak zarażony człowiek spada na mnie z krzykiem. Uniosłem rękę, by się ochronić, zasłaniając twarz przed atakiem. Chwytając moją rękę w swoim stalowym uścisku, zarażony człowiek pochylił głowę i wbił zęby w kończynę. Jego zęby, popękane i postrzępione, przecięły kurtkę i wbiły się w ciało, powodując, że moja krew płynęła jak czerwona rzeka. Zawywszy z bólu, uderzyłem człowieka w bok głowy, próbując uwolnić rękę. Uparcie trzymał się przez kilka solidnych ciosów, zanim się zwalił. Wyrwawszy rękę z jego ust, chwyciłem go za szyję i próbowałem zepchnąć z siebie zarażone stworzenie. Wbiło palce w moje ramię, próbując przyciągnąć się bliżej. Walczyliśmy jeszcze przez kilka sekund. Ja odpychałem, on przyciągał. Z okrzykiem szaro-fioletowa smuga uderzyła w bok zadarzonego człowieka jak błyskawica. Przenikliwy wrzec wypełnił powietrze, gdy człowiek został oderwany ode mnie i odrzucony jak szmaciana lalka. Primrose przybyła. Nietoperzowe skrzydła zatrzepały, wzniecając w powietrzu tumany śniegu. Białe kły błysnęły, wbijając się w ciało i wyciągając czerniałą krew. Ciemnofioletowa zbroja pobrzękiwała, gdy batpony zmagała się z zarażonym człowiekiem, każdy próbując rozszarpać drugiego na strzępy. W smugach światła przebijającego przez chmury Primrose ukazała się w całej swojej wampirycznej glorii. Przyciskając dłoń do krwawiącego ramienia, podniosłem się na nogi, nieco ślizgając się na lodzie, zanim odzyskałem równowagę. Wydając nieludzki wrzask, zarażony człowiek wyrwał kły Primrose ze swojej gardła, po czym cisnął batpony w moją stronę. Jęknąłem z bólu, gdy opancerzony kuń uderzył w moją klatkę piersiową, powodując, że przewróciliśmy się przez pobliskie ogrodzenie. Nie mogąc się zatrzymać, padliśmy w bok starej szopy, której spróchniałe drewno rozpadło się przy uderzeniu, zasypując nas narzędziami. Z bólu Primrose uwolniła się ode mnie, odpychając się od mojej piersi. Spoglądając na mnie płonącymi czerwonymi oczami, odsłoniła kły. Czemu wciąż tu jesteś? Zawracaj dupę do biblioteki zanim. Urwała, gdy jej wzrok padł na moje ramię, z którego sączyła krew przez wyraźne ślady ugryzienia. Kolor natychmiast zszedł z jej twarzy, a jej szparkowate źrenice skurczyły się do rozmiaru szpilek. Na rogach Luny, wyszeptała. Ty przeklęty głupcu. Wszelkie dalsze słowa zostały zagłuszone przez kolejny wrzask. Odchylając głowę do tyłu, uniosłem się nieco, by lepiej widzieć. Avera wróciła do walki, rozpraszając zarażonego człowieka, krążąc wokół jego głowy. Gdy tylko zauważyła okazję, rzucała się i ciąła stworzenie kopytami, które zdawały się przecinać mięśnie jak masło. Po ataku odlatywała tuż poza zasięg człowieka, wściekając ohydne stworzenie. Warknąwszy, próbowałem usiąść, ale zastygłem, gdy moja dłoń natknęła się na coś ostrego. Spojrzałem w dół i zobaczyłem, że moje palce musnęły głowę siekiery leżącej wśród szczątków szopy. Uśmiech pojawił się na mojej twarzy, gdy wpatrywałem się w narzędzie. Odsuwając wciąż oniemiałą Primrose z mojej klatki piersiowej, podniosłem siekierę, wzdrygając się lekko, gdy trzonek wbił drzazgi głębiej w dłoń. Ignorując ból, stanąłem na nogi. Trzymając siekierę oburącz, wykonałem próbny zamach w stronę resztek szopy, uśmiechając się na dźwięk uderzenia w drewno. Ostrze wbiło się na kilka cali w ścianę. Wyciągnąwszy je, skierowałem wzrok na zarażonego człowieka. Siekiery uderzającej w drewno zdawał się otrzeźwić Primrose. Roztaczając skrzydła, poderwała się w powietrze, blokując mi drogę. Nie! Do cholery nie, wrzasnęła, odpychając mnie kopytem. Oszalałeś? Stąd się. Chwytając jej kopyto, szarpnąłem ją w dół. Zanim się zorientowała, byłem już za nią, kierując się prosto na zarażonego człowieka. Gdy się zbliżałem, człowiek zdołał trafić Averę, strącając ją w zaspę śnieżną. Warcząc, człowiek zwrócił uwagę na mnie, ślina i zczerniała krew ściekając mu z ust. Zanim którykolwiek z nas zdążył się poruszyć, ziemia wokół stóp zarażonego człowieka eksplodowała. Cierniste pędy wybuchając z zamarzniętej gleby. Pędy szybko oplotły nogi człowieka, wspinając się po jego ciele i unieruchamiając go. Człowiek wrzasnął z bólu, gdy ciernie wbiły się w jego ciało. Rozglądając się, szukałem źródła pędów. Rose zbliżała się do nas, jej róg rozświetlając otoczenie różowawą poświatą. Jej zielone oczy były wbite w zarażonego człowieka, wargi odsłonięte w niemym warczeniu. Była odziana w zbroję bitwomaga, choć zamiast kobaltowego błękitu jak u innych bitwomagów w Canterlocie, jej zbroja była teraz czarna jak noc. Czerwonawa poświata otaczała przyciemnioną stal, kasztanowe iskry przeskakując po płytach. Odrywając wzrok od zbliżającej się jednorożki, spojrzałem na związanego człowieka. Ściskając mocniej siekierę, podszedłem do wijącego się stworzenia. Warczał na mnie, gdy się zbliżałem, zgrzytając popękanymi zębami. Usłyszałem, jak Ebony do mnie woła, ale nie słuchałem. Zatrzymując się przed zarażoną bestią, zająłem stabilną pozycję, zamachnąłem się siekierą przez ramię i wbiłem ostrze głęboko w czaszkę stworzenia. Rozległ się głośny trzask, gdy siekiera wbiła się w głowę człowieka. Powoli jego żółte oczy uniosły się, wpatrując w trzonek. Czarna, zsiadła krew spływała po jego twarzy, sklejając brudne, ubłocone włosy. Szczęka opadła mu, niski jęk wydobywając się z jego piersi. Chory, żółty blask wokół oczu zarażonego człowieka zamigotał raz, zanim zgasł całkowicie, gdy oczy przewróciły mu się w słup. Wydał ostatni, rzężący oddech, zanim jego ciało zadrżało i zastygło. Pozostawiając siekierę w głowie człowieka, cofnąłem się o kilka kroków, ciężko oddychając. Ebony podeszła, stając obok mnie, pędy chowając się z powrotem w ziemię, pozostawiając martwego człowieka leżącego w śniegu. Podnosząc rękę, przeczesałem drżącymi palcami włosy, adrenalina w moim organizmie powodując drżenie kończyn. Odgłos kopyt sprawił, że Ebony i ja spojrzeliśmy za siebie. Primrose szła w naszą stronę, tylko utykając na tylną prawą nogę. Avera była obok niej, krew swobodnie płynąc z jej nozdrzy. Myślę, że kazałam ci iść prosto do biblioteki, warknęła Avera, gdy para się zbliżała. To nie zabawa. Co gdybyś zginął? Primrose nic nie powiedziała. Tylko wpatrywała się we mnie wąskimi źrenicami, jej ciało napięte. Ja zacząłem, ale przerwał mi okrzyk. Max. Odwracając głowę, ledwo zdążyłem się przygotować, zanim lawendowa plama uderzyła w moją klatkę piersiową, powodując, że się zachwiałem. Twilight uczepiła się mojej kurtki, jej kopyta mocno ściskając materiał, gdy wtuliła twarz w moją pierś. Dzięki stwórcy, że jesteś cały, powiedziała patrząc na mnie załzawionymi oczami. Nie wiem, co bym. Au, Twilight zamachała kopytami, gdy Primrose oderwała ją ode mnie. Co ty, u licha, robisz? Twilight parsknęła, wściekle patrząc na batpony. Pilnuję potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, przygotowując się do zabicia zarażonego człowieka, zimno odpowiedziała Primrose, nie odrywając ode mnie wzroku.
Zarażonego człowieka? Twilight spytała, patrząc na batpony z niedowierzaniem. O czym ty mówisz? Jej słowa ucichły, gdy odwróciła się, by na mnie spojrzeć, jej oczy wbijając się w moje ramię. Jej źrenice skurczyły się, gdy cały kolor zszedł z jej twarzy.
Dezorientowana, dlaczego Twilight zamilkła, podążyła wzrokiem kucyka w stronę mojego ramienia. Jej głowa drgnęła do tyłu, gdy zobaczyła krew. Matko jedyna, starając się nie skupiać na pulsującym bólu, powoli sięgnąłem, by dotknąć śladu ugryzienia wyraźnie widocznego przez rozdartą dziurę w rękawie kurtki. Gdy moje palce musnęły brzegi rany, syknąłem z bólu, powodując, że wszystkie trzy strażniczki lekko drgnęły, oczy wbite we mnie. Krew powoli spływała po moim ramieniu, barwiąc śnieg pode mną na czerwono, gdy tak staliśmy, czekając, aż ktoś wykona pierwszy ruch. Wysoko nad nami chmury ponownie pociemniały, zaczął się wzmagać. Dzwony wciąż biły, rozbrzmiewając po okolicy. Twilight siedziała w milczeniu, wpatrując się przez okno obserwacyjne w swojego człowieka, który obecnie samotnie przemierzał zamkniętą salę operacyjną. Przypominał dzikie zwierzę, uwięzione w klatce, jego wzrok błąkający się po pomieszczeniu, gdy się przechadzał. Zdjął koszulę i kurtkę, odsłaniając zabandażowany tors. Duże sine i czarne siniaki powoli zaczynały się formować na jego ciele. Nieświadomie pocierał dłonie owinięte bandażami, strzelając palcami od czasu do czasu w geście, który Twilight uznała za próbę uspokojenia się. Co się dzieje w jego głowie? Rozmyślała, obserwując Maxa. O czym może teraz myśleć? By słysząc jej ciche rozważania, Max odwrócił głowę i spojrzał w górę na salę obserwacyjną. Mimo że okno było przyciemnione i nie mógł jej zobaczyć, jego wzrok i tak spotkał się ze wzrokiem Twilight. Szydła Twilight drgnęły przy jej bokach, gdy jej oczy powoli opadły na świecący bandaż mocno owinięty wokół górnej części ramienia Maxa. Był zabarwiony na czerwono, poplamiony krwawym śladem ugryzienia znajdującego się pod spodem. Zarażonym śladem ugryzienia. Opuszczając lekko głowę, Twilight uderzyła kopytem w podłogę, przygryzając dolną wargę, gdy bacznie go obserwowała. Gdy pierwszy raz zobaczyła ślad ugryzienia na jego ramieniu, była pewna, że go straciła. Choć kucyki były całkowicie odporne na wirusa, ugryziony człowiek ulegał objawom w ciągu kilku minut od ekspozycji. Nie było obecnie znanego lekarstwa, co oznaczało, że jedyne, co można było zrobić z zarażonym, to zabić go, zanim zarazi innych. Jednak sam ten fakt nie wystarczał, by uznać wirusa czarnych pędów za zagrożenie czwartego poziomu. Nie, to co wirus robił, przyniosło mu ponurą nazwę infekcji nieumarłych. Wbrew nazwie, wirus czarnych pędów wcale nie był wirusem, lecz wysoce agresywnym pasożytem grzybiczym. Mikroskopijne zarodniki nieznanego grzyba, znalezionego głęboko w Everfree Forest, zarażały każdego człowieka, który miał nieszczęście je wdychać. Po ugryzieniu przez zarażonego człowieka zarodniki obecne w ślinie lub krwi natychmiast przenosiły się na nowego żywiciela. W ciągu 3 minut od infekcji człowiek rozwijał paskudny kaszel, gdy zarodniki docierały do płuc. Po 5 minutach człowiek zaczynał się zataczać i poruszać nieskoordynowanie, gdy zarodniki powoli zagęszczały krew w żyłach, nadając jej zczerniały wygląd kojarzony z infekcją. Po 10 minutach mózg człowieka wyłączał się z powodu braku tlenu w układzie krążenia. 15 minut po ugryzieniu ofiara była klinicznie martwa, a grzyb przejmował całkowitą kontrolę nad bezwładnym ciałem. Grzyb kontynuował wzrost i rozprzestrzenianie się w ciele, nadając zarażonemu człowiekowi charakterystyczny, przerażający wygląd. Z nowym ciałem pod kontrolą, grzyb używał go do znalezienia kolejnych potencjalnych żywicieli. Wirus czarnych pędów potrafił zniszczyć całe hodowle ludzi, jeśli nie podjęto środków ostrożności, jak niemal przekonała się Applejack pewnej jesieni. Na szczęście udało się opanować tamtą epidemię, a rodzina Apple straciła tylko 15 ludzi. Mogło być znacznie gorzej, biorąc pod uwagę szybkość, z jaką grzyb przenosił się między żywicielami. Było to jedno z, jeśli nie najbardziej zaraźliwych i niebezpiecznych zagrożeń w Ekwestrii. Nic z tego nie wyjaśniało, dlaczego Max, mimo ugryzienia, wciąż nie wykazywał żadnych oznak infekcji 4 godziny później. Pocierając zmęczone oczy kopytem, Twilight głośno westchnęła, starając się nie poddawać zbytniej nadziei. Nie chciała opuszczać gardy tylko po to, by u niego pojawiły się objawy. Nie sądziła, by jej serce to wytrzymało. Głupia Twilight, mruknęła do siebie, masując skronie. Powinnaś była posłać z nim jednego ze strażników, nawet po tym, jak Rainbow nalegała, że może się nim zająć. Powinnaś była pójść z nim osobiście. Warknęła, spoglądając z powrotem na Maxa, który przestał się przechadzać i teraz siedział oparty o róg z głową na kolanach. Avera miała rację, powiedziała głośno, drgając uchem. Kłopoty zdają się za nim podążać. Westchnęła ponownie, oczy i przeciągając kopytem przez rozczochraną grzywę. Słaby uśmiech pojawił się na jej wargach, gdy otworzyła oczy, łzy gromadząc się w ich kącikach. Z pewnością życie z nim jest interesujące, prawda? Się w swojego człowieka, łzy wciąż napływały, aż spływały po twarzy Twilight. Proszę. Błagała w duchu każde bóstwo, które mogło słuchać. Proszę, pozwól mu wyjść z tego żywym. Otwierających się drzwi do sali obserwacyjnej za nią wyrwał Twilight z zamyślenia. Szybko pocierając oczy kopytem, spojrzała przez ramię na wchodzące kucyki. Avera, Primrose i Ebony patrzyły na nią, gdy weszły, w twarzach widoczne różne stopnie zmęczenia. Za nimi szła Nurse Redheart, jej różowa grzywa pozbawiona zwykłego koka, spływając po ramionach w nieuporządkowanej plątaninie. Miała ciemne cienie pod oczami i wyglądała na skrajnie wyczerpaną. Twilight poczuła nutę współczucia dla pielęgniarki. Właśnie miała skończyć szczególnie długą zmianę, gdy przywieźli Maxa. Niestety dla Redheart była jedyną kucyką w szpitalu z wiedzą medyczną na temat ludzi. Więc... Zaczęła Twilight niepewna, co powiedzieć, gdy Redheart podeszła do okna obserwacyjnego. 3 strażniczki krążyły w tle, nastawiając uszu. Tylko westchnęła, zanim usiadła i łyknęła duży haust kawy z termosu wyjętego z sakwy. Nie ma łatwego sposobu, by to powiedzieć, oznajmiła, odkładając termos, więc będę szczera. Twój człowiek jest dziwadłem natury. Twilight otworzyła usta, by zaprotestować, ale Redheart mówiła dalej. Nie, mówię poważnie. Jest dziwadłem natury, jaką znamy. Dlaczego? Spytała Primrose, jej ton pozbawiony emocji. Ponieważ, warknęła Redheart, pocierając grzbietem kopyta na sadę nosa, Gdy dobrowolnie zgodził się dać nam próbkę krwi, przeprowadziliśmy testy. Ma obecnie tysiące zarodników wirusa czarnych petundu płynących w żyłach, a jednak jej głos stał się piskliwy, gdy wskazała kopytem w stronę okna, za którym widać było Maxa, czy to wygląda na zarażonego człowieka.
Więc mówisz, że Max jest faktycznie zarażony? Twilight zapytała, jej serce szybko opadając w piersi, gdy oczy znów zaczęły jej wilgotnieć.
Odparła Redheart, stanowczo kiwając głową. Twilight opuściła głowę, uszy rozkładając beznadziejnie. Jednakże, ciągnęła Redheart, powodując, że Twilight podniosła głowę, nie wykazuje żadnych oznak poddawania się infekcji. Więc nie masz pojęcia, dlaczego wydaje się być odporny na zarodniki, spytała Avera. Nie powiedziałam tego, mruknęła Redheart. To sprawiło, że wszyscy w pokoju wpatrzyli się w nią zszokowani. Mówisz, że wiesz, dlaczego nie jest zarażony? Spytała ostro Primrose. Jej nozdrza się rozszerzyły. Tak, odpowiedziała po prostu Redheart, kiwając głową. Inni czekali, by kontynuowała, lecz ona milczała, wpatrując się w człowieka, który znów się przechadzał. A powód to? Primrose zapytała po kilku długich sekundach. Jego biologia, odparła Redheart, biorąc kolejny łyk z termosu.
Pielęgniarko Redheart, proszę, westchnęła Twilight, pocierając skronie. Wiem, że jesteś zmęczona, rozumiem to. Ty jesteś zmęczona, ja jestem zmęczona. Jestem pewna, że one też są zmęczone. Machnęła kopytem w stronę trzech strażniczek, które skinęły głowami, ale proszę, przejdź do sedna. Co się dzieje z moim człowiekiem?
Redheart zatrzymała się termos w połowie drogi do ust i westchnęła przed odpowiedzią. Masz rację, przepraszam. To było nieprofesjonalne z mojej strony, powiedziała cicho, opuszczając głowę, gdy jej uszy odsunęły się do tyłu. Odkładając termos na ziemię, przetarła oczy kopytami, po czym odwróciła się i poświęciła Twilight pełną uwagę. Czy wiesz, jaka jest średnia temperatura ciała człowieka?
Tak, 86,3 stopnia, odparła Twilight, unosząc brył. Dlaczego?
Jaka jest średnia temperatura ciała twojego człowieka? 98,6. Tak, ale obecnie ma gorączkę 101 stopni i to właśnie ten fakt utrzymuje go przy życiu. Oznajmiła Redheart. Dobra, przyznaję, sapnęła Avera, wpatrując się w pielęgniarkę. Co jego temperatura ciała ma wspólnego z tym wszystkim? Wszystko, wykrzyknęła Redheart, odwracając głowę, by spojrzeć na Pegaza. Zarodniki rozwijają się w ludzkim ciele, mieszanka temperatury i wilgoci zapewnia im idealne środowisko. To powoduje, że rosną w zastraszającym tempie. Z twoim człowiekiem i jego podwyższoną temperaturą ciała sprawa wygląda inaczej. Zarodniki nie mogą przetrwać w jego ciele w takiej temperaturze. Są tam, ale powoli obumierają, nie mogąc zarazić żadnych jego komórek. Krótko mówiąc, podsumowała Redheart, kiwając głową. To podwyższona temperatura ciała twojego człowieka utrzymuje go przy życiu. Fakt, że jego ciało może przetrwać w wyższej temperaturze niż człowiek z Equestrii, wstrzymuje zarodniki i dlatego nie chodzi teraz o szalały, szukając kolejnych ludzi. Gdy Redheart skończyła mówić, inni po prostu siedzieli, wpatrując się w nią z otwartymi ustami. Powoli Twilight zamknęła szczękę, głośno przełykając, zanim odważyła się mówić. Więc mówisz, że Max będzie w porządku? Spytała jej serce, trzepocząc z nadzieją. Podstawię tego, co teraz widzę, tak, odpowiedziała Redheart, kiwając głową. Westchnienie ulgi przebiegło przez pokój, gdy wszyscy wyraźnie odprężyli się na tę wiadomość. Ten szczęściarski drań, wyszeptała Avera, potrząsając głową. Niestety jeszcze nie jesteśmy z lasu, westchnęła Redheart, biorąc łyk z termosu. Zarodniki wciąż są w jego organizmie, co oznacza, że nadal może zarazić innych ludzi, jeśli wejdą w kontakt z jakimkolwiek z jego płynów ustrojowych, krwią, śliną, śluzem, moczem, wymiocinami, spermą, absolutnie wszystkim. Czy możemy coś zrobić, żeby usunąć zarodniki? Zapytała Ebony, przechylając głowę na bok. Nie, ale nie musimy, odparła Redheart. Jego ciało już to za nas załatwia, na szczęście. Przy obecnym tempie rozpadu wszystkie zarodniki powinny zostać zabite i usunięte z jego organizmu w ciągu 2-3 dni. Więc co teraz robimy? Ebony rozejrzała się po pozostałych. Redheart pocierała kark, drżąc. Nie jestem pewna. Nigdy coś takiego się nie zdarzyło. Zwykle ludzi zarażonych wirusem czarnej pnączy trzeba natychmiast uśpić, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie. Ale skoro twój człowiek technicznie żyje. Wzruszyła ramionami, lekko potrząsając głową, wpatrując się w Maxa. Zabierzcie go z powrotem do biblioteki i trzymajcie w izolacji przez kilka dni, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu. Żadnych ludzi ani kucyków opiekujących się ludźmi nie wpuszczać do biblioteki w tym czasie. Po 4 dniach przyprowadźcie go z powrotem, sprawdzimy, czy zarodniki faktycznie zniknęły. Na co powinniśmy uważać? Avera również spojrzała na Maxa. Redheart tylko boleśnie się zaśmiała, podnosząc kopyta do góry. Krzyknęła, jej grzywa stając się bardziej nastroszona. Człowiek obecnie nosi w sobie zagrożenie poziomu 4. Wszystko, co widziałam w przeszłości, wszystko, czego mnie uczono, mówi, że powinien być martwy. Zamykając oczy, Redheart wzięła kilka głębokich oddechów, próbując się uspokoić. Gorączka, wyszeptała, otwierając ponownie oczy. Będzie miał gorączkę przez najbliższe kilka dni, gdy jego ciało będzie zwalczać was zarodniki. Może być bardziej roztrzepany niż zwykle. Może też częściej drzemać, chociaż nie jestem pewna. Może też stracić apetyt. Dam wam tabletki, które pomogą utrzymać temperaturę, żeby nie była za wysoka. Więc po prostu pilnować go przez następne kilka dni? Spytała Twilight. Redheart skinęła głową, zakręcając termos i chowając go do sakw. A jeśli w tym czasie zacznie wykazywać oznaki infekcji? Zabijcie go, Redheart odpowiedziała bez ogródek, albo unieruchomcie. Tak czy inaczej powinnam go w tym stanie wypuszczać, ale tak bardzo wykracza to poza moje doświadczenie, że nie widzę już drogi. Zabierzcie go do domu, pielęgnujcie i módlcie się, żeby nic złego się nie stało. A ja idę do domu. Powiedziawszy to, Redheart zarzuciła z sakwy na grzbiet i szybko opuściła pokój. Gdy drzwi się zamknęły, strażniczki wpatrywały się w nie przez kilka sekund, po czym spojrzały na siebie. Tak, więc po prostu zabieramy go z powrotem do biblioteki? Zapytała w końcu Ebony cicho. Najwyraźniej tak, westchnęła Primrose, zamykając oczy. Zajmę się nim. Wielkolud pewnie już oszalał, zwłaszcza po tym, jak groziłam, że go zabiję. Opuszczając głowę, Pegazica pobiegła do drzwi. Otworzyła je i wyszła, tuż za nią. Gdy Twilight ruszyła, by podążyć za parą, zatrzymała ją Avera, zasłaniając drogę skrzydłem. Twilight spojrzała na nią zaciekawiona, a Avera odpowiedziała pustym wzrokiem. Powoli sięgnęła do sakwy i wyciągnęła coś. Zjedz to, powiedziała po prostu, rzucając przedmiot Twilight. Gdy Twilight złapała go w kopyta, Avera odwróciła się i wybiegła, merdając ogonem. Spoglądając na przedmiot trzymany w kopycach, Twilight przytuliła uszy do głowy, wpatrując się w swoją koronę. Powoli i z wielką niepewnością delikatnie umieściła koronę na głowie, po czym odwróciła się i podążyła za strażniczkami.